Bogaty mundur, napoły francuski, a napoły wschodni, noszony z nadzwyczajną elegancją, uwydatniał szeroką pierś, na której błyszczał krzyż Legii Honorowej i podkreślał smukłość talii. Młody oficer skłonił się z wykwintną grzecznością. Każdy ruch jego odznaczał się wdziękiem, gdyż Morel był silny. — Łaskawy panie — ozwał się Albert z kurtuazją pełną serdeczności. — Baron de Chateaurenaud przewidział, jaką sprawi mi radość, przyprowadzając tu pana. — Jesteś pan jego przyjacielem, bądźże i naszym. — Ślicznie to powiedziałeś — rzekł Chateaurenaud. — I życzę ci, mój drogi, aby w podobnym wypadku pan kapitan zrobił dla ciebie to, co zrobił dla mnie. — A cóż to było takiego? — spytał Albert. — O, nie warto mówić — powiedział Morel. Baron przesadza.
Jak to? Obruszył się Chateaurenaud. Mówić nie warto? Nie warto mówić o życiu? Doprawdy, drogi kapitan, ujmuje rzecz niezbyt filozoficznie. Dobre to dla pana, bo co dzień życie narażasz, ale ja naraziłem jeden raz i to przypadkiem.
Widzę z tego tylko to, że pan kapitan uratował ci życie.
No właśnie po prostu, rzekł Chateaurenaud.
W jakich okolicznościach? Zawołał Bichamp.
Mój drogi, wiesz, że umieram z głodu. Zniecierpliwił się Debry. A ty zaczynasz go teraz wypytywać. Ale przecież to nie przeszkadza, odparł Bichamp, żebyśmy siedli do stołu. Chateaurenaud opowie tę historię przy stole.
Moi drodzy, rzekł Albert, dopiero kwadrans po 10. Zważcie, że jeszcze na kogoś czekamy.
No, rzeczywiście na tego dyplomatę, ozwał się Debry.
Dyplomata albo i nie, bo właściwie nie wiem, kto on taki. Wiem tylko, że w swojej sprawie obarczyłem go poselstwem, z którego wywiązał się tak znakomicie, że gdybym był królem, mianowałbym go nie czekając kawalerem wszystkich moich orderów, choćbym dysponował zaraz i złotym runem i podwiązką.
Skoro więc nie siadamy jeszcze do stołu, rzekł Debry, nalej sobie kseresu, tak jak myśmy to zrobili sami, a ty, baronie, opowiadaj.
Wiecie wszyscy, jakem wpadł na pomysł, żeby wybrać się do Afryki.
Szlakiem wytkniętym przez twoich pradziadków, mój drogi, ozwał się dwornie Albert.
Tak, ale wątpię, czyś chciał jak oni oswobadzać grób Jezusa Chrystusa, wtrącił Bichamp.
I masz rację, odrzekł młody arystokrata. Chciałem od tak, z amatorska, postrzelać z pistoletu. Jak wiecie... Zbrzydziłem sobie pojedynki od czasu, kiedy sekundanci, których wybrałem, aby uregulować pewną sprawę, zmusili mnie, bym roztrzaskał rękę najlepszemu przyjacielowi, no, temu biednemu Francowi de Pinay. Znacie go wszyscy.
Ach, prawda, ozwał się Debry. Strzelaliście się kiedyś. A dlaczego?
Niech mnie diabli wezmą, jeśli pamiętam.
Przypominam sobie jedynie to... Zawstydzony, że marnuję takie talenta, postanowiłem wypróbować na Arabach nowe pistolety, które dostałem w prezencie. Z tej racji pojechałem statkiem do Oranu, z Oranu podążyłem do Konstantyny i przybyłem tam w momencie, kiedy odstępowaliśmy od oblężenia. Zawróciłem przeto z innymi. Przez dwie doby znosiłem nie z gorzej, w dzień słote, a nocą śnieg, ale trzeciego dnia rankiem koń mój padł z zimna. Biedak! Przywykł był do derek i ogrzewanej stajni. Arab, ale poczuł się w Arabii trochę obco, na 10-stopniowym mrozie.
A to dlatego chcesz kupić ode mnie mojego Anglika, ozwał się Debry. Wyobrażasz sobie, że będzie lepiej znosił mrozy.
Mylisz się, ślubowałem, że nigdy już do Afryki nie pojadę. To aż tak się wystraszyłeś, zagadnął Bichamp.
O właśnie, nie skrywam tego. Koń mój padł więc. Kiedy szedłem pieszo, przygalopowało 6 Arabów, aby uciąć mi głowę. Dwóch powaliłem z fuzji, dwóch z pistoletów, bo strzelam celnie, ale zostali jeszcze dwaj, a już byłem bezbronny. Jeden złapał mnie za włosy, dlatego noszę dziś krótkie, bo nie wiadomo, co się jeszcze może zdarzyć. Drugi przyłożył mi do szyi jatagan i czułem już ostry chłód żelaza. Kiedy pan kapitan dopadł ich, zabił z pistoletu tego, co mnie trzymał za włosy, a temu, który szykował się poderżnąć mi gardło, rozpłatał łeb pałaszem. Kapitan postanowił ocalić kogoś tego dnia, przypadek zechciał, że ocalił mnie. Jak się wzbogacę, zamówię u Klangmana albo Marokettiego rzeźbę wyobrażającą przypadek.
Tak, uśmiechnął się Morel. Było to 5 września, czyli w rocznicę dnia, kiedy mój ojciec został cudownie ocalony. Jakoż póki życia będę święcił ów dzień uczynkiem bohaterskim, nieprawdaż? Przerwał mu Chateau Renaud. Krótko mówiąc, zostałem wybrany. Ale to jeszcze nie wszystko. Uratowawszy mnie od śmierci, kapitan uratował mnie od zimna, oddając mi nie połowę płaszcza, jak to uczynił święty Marcin, ale cały. Następnie od głodu, podzieliwszy się ze mną, zgadnijcie, co? Pasztetut Feliksa? Rzucił Bichamp. Nie, własnego konia. Z wielkim apetytem zjedliśmy po kawałku, a ciężka to była. Wiem, wiem, konina jest ciężkostrawna, roześmiał się Albert. Ależ nie, ofiara. Spytaj Lucjana, czy poświęciłby swojego Anglika dla kogoś zupełnie obcego. Dla obcego nie, ale dla przyjaciela, kto wie, odrzekł Debris. Przeczułem, że zaprzyjaźnijmy się, panie hrabio, ozwał się Morel. A zresztą miałem już honor oznajmić panu, że bez względu na bohaterstwo czy osobistą skłonność do poświęcenia, winienem był tego dnia ofiarę złemu losowi, aby wywdzięczyć się za łaskę, jakiej zaznałem ongi od losu dobrego. Pan kapitan, ciągnął Chateau Renaud, napomknął właśnie o zadziwiającym wydarzeniu, o którym wam opowie, kiedy zaznajomicie się bliżej. Dziś dogadajmy żołądkowi, a nie wspomnieniom. O której, Albercie, siadamy do stołu? O 10:30. Punktualnie? Spytał Debris, wyciągając zegarek. Dajcież mi jeszcze 5 minut, jeśli łaska, bo ja oczekuję zbawcy. A czyjegoż to? Mojego. Czy wyobrażacie sobie, że nie można mnie uratować i że tylko Arabowie ucinają głowy? Śniadanie nasze jest filantropijne, bo jak się spodziewam, zasiądziemy do stołu z 2 dobroczyńcami ludzkości. No i cóż my poczniemy? Zatroskał się Debris. Mamy chyba tylko 1 nagrodę, Montiona.
Damy ją po prostu temu, kto na nią nie zasłuży, powiedział Bichamp. Zwykły to sposób, na który bierze się Akademia, aby wymigać się od kłopotu.
A skąd on się wziął? Zagadnął Debris. Wybacz, nalegam, bo zadałem ci już to pytanie, aleś odpowiedział tak niejasno, że pozwalam sobie zapytać raz jeszcze.
Nie wiem doprawdy. Zaprosiłem go 2 miesiące temu, poznawszy w Rzymie, ale nie mam pojęcia, gdzie wojażował potem.
I myślisz, że on potrafi być punktualnym?
Myślę, że on wszystko potrafi.
Uważaj tylko, żeby z tych 5 minut, któreśmy ci darowali, nie zrobiło się 10.
W takim razie skorzystam, aby powiedzieć wam o nim kilka słów.
Zaczekaj, przerwał Bichamp. Czy będzie w tym temat do felietonu?
Oczywiście, i to nadzwyczaj zajmujący.
No to gadaj, bo widzę, że i tak nie pójdę do izby. Będę to sobie musiał jakoś powetlować.
Karnawał spędziłem w Rzymie. Wiemy, wiemy, rzekł Bichamp. Tak, ale nie wiecie, że porwali mnie tam bandyci.
Nie ma żadnych bandytów, powiedział Debris.
Owszem, są. I to nawet paskudni, a raczej zadziwiający.
Przyznałbyś się lepiej, kochasiu. Ozwał się Debris, że kucharz się guzdrze, a ostrygi nie nadeszły jeszcze z Marens czy z Ostendy. Dlatego na wzór pani de Maintenon zastępujesz potrawę opowiastką. Powiedz, kochanyczku, prawdę. Znamy się tu wszyscy i przyjaźnimy na tyle, żeby ci przebaczyć i wysłuchać tej twojej historyjki, gdybyś nawet wyssał ją z palca. A ja ci mówię, że choć wygląda na zmyśloną, jest prawdziwa od początku do końca. Bandyci, porwawszy mnie, osadzili w miejscu bardzo ponurym, zwanym katakumbami świętego Sebastiana.
Znam je, wtrącił Chateau Renaud.
O mało nie nabawiłem się tam kataru. Ze mną było gorzej. Oznajmiono mi, że będę jeńcem, póki nie zapłacę bagatelnego okupu. 4000 dukatów rzymskich, to znaczy 26 000 liwrów bitych w Tours. Na nieszczęście miałem już tylko 1500. Podróż moja się kończyła, wyczerpałem cały kredyt. Napisałem do Franca. Przecież Franc był ze mną, możesz go spytać, czy jest w tym słowo blagi. Napisałem tedy do Franca, że jeśli do 6 rano nie zjawi się z 4000 dukatów, 6:50 znajdę się pomiędzy świętymi i męczennikami, bo pan Wampa, herszt bandytów, dopilnuje sumiennie, żeby nie minął mnie ten zaszczyt.
Ale Franc zjawił się z 4000, nieprawdaż? Ozwał się Chateau Renaud.
Nie kłopoczę się o taką sumę ten, kto nazywa się Franz de Pinay albo Albert de Morcerf.
Nie, zjawił się po prostu z owym panem, którego przybycie wam zapowiedziałem i którego przedstawię wam, mam nadzieję.
— To Ten pan to chyba Herkules, pogromca Kasusa, albo Perseusz, który wyswobodził Andromedę.
Nie, to człowiek mniej więcej mojego wzrostu.
Uzbrojony po zęby?
Nie miał przy sobie nawet szydełka.
Ale chyba pertraktował o twój okup.
Szepnął coś Hersztowi na ucho i byłem wolny.
I jeszcze go przeprosili za tę całą przykrość, dodał Bishamp.
A żebyście wiedzieli, rzekł Morcerf.
Może więc był to jakiś nowy Ariosto?
Nie, był to tylko hrabia de Monte Cristo.
Nie ma takich hrabiów, ozwał się Debris.
I mnie się też tak wydaje, rzekł Chateau Renaud ze spokojem człowieka, który ma w małym palcu cały herbarz europejski. Nikt nigdy nie słyszał, żeby gdziekolwiek istnieli hrabiowie de Monte Cristo.
Pochodzą może z Ziemi Świętej, rzekł Bishamp. Może jego przodkowie posiadali kalwarię, jak Ruth Mortemart posiadał może martwe.
Chwileczkę, panowie, może wam pomogę rozstrzygnąć tę kwestię, powiedział Maksymilian. Monte Cristo to wysepka, o której często słyszałem od marynarzy zatrudnionych u mojego ojca. Ziarnko piasku na Morzu Śródziemnym, atom w nieskończoności.
Otóż i to, panie kapitanie, ozwał się Albert. Panem i władcą tego atomu i ziarnka jest właśnie nasz hrabia. Podobno kupił sobie tytuł gdzieś w Toskanii.
No to bogaty jest ten twój hrabia. Ba, ja myślę.
Ale to się chyba jakoś uzewnętrznia.
Tu właśnie mylisz się, Lucjanie.
Nic już nie rozumiem.
Czytałeś Księgę Tysiąca i Jednej Nocy?
Też pytanie.
A więc zauważyłeś, że nie wiadomo, czy ludzie są tam bogaci czy biedni. Czy ziarnka zboża nie są rubinami i diamentami? Wyglądają na biednych rybaków, prawda? I tak ich traktujesz, aż tu nagle otwierają przed tobą jakąś tajemniczą jaskinię pełną skarbów, za które kupiłbyś Indię.
I cóż dalej?
Owóż mój hrabia zalicza się do owych rybaków. Zapożyczył nawet od nich przydomek. Zowie się Sindbadem żeglarzem i ma jaskinię pełną złota.
A tyś widział tę jaskinię? Zagadnął Bishamp.
Nie, ale widział ją Franz. Tylko żebyście nie wspomnieli o tym przy hrabi. Franz zszedł tam z zawiązanymi oczami, a posługiwał mu niemowa i kobiety, przy których Kleopatra wydawałaby się podobno zwykłą kurewką. Tylko że tych kobiet nie jest całkiem pewien, bo weszły dopiero wtedy, jak podjadł sobie haszyszu. To też nie wie, czy miał do czynienia z kobietami, czy też tańcowały wokół niego posągi.